Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Polityka i kontrola internetu to temat, który dziś podejmujemy z wykładowcami, studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam gorąco serdecznie w naszym studiu. A są to dr Tomasz Kowalski, wykładowca informatyki, specjalista sieci komputerowych.
Witam serdecznie.
Dr Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Kłaniam się, szczęść Boże.
I Konrad Poręba, student informatyki.
Witam, szczęść Boże.
Oraz Wojciech Grzywacz, student politologii.
Szczęść Boże.
Drodzy panowie, drodzy państwo, bardzo często słyszymy o bezpieczeństwie narodowym, o bezpieczeństwie międzynarodowym, o cyberbezpieczeństwie. No a dzisiaj chcemy poruszyć ten temat jak gdyby z drugiej strony, gdyż wiadomo, żeby zapewnić bezpieczeństwo, trzeba sprawować odpowiedni nadzór, czyli sprawować kontrolę. I dzisiaj chcemy rozmawiać o kontroli internetu i powiązaną z tą kontrolą polityką bądź politykami, czyli mówiąc krótko, na ile kontrola i wiadomości czerpane z internetu pomagają sprawować władzę, pozyskiwać tę władzę, na ile pomagają zapewniać nam bezpieczeństwo.
Na pewno jest taka sytuacja, że pewien każdy, jeżeli coś robi, musi się w pewien sposób przygotować na przeciwdziałanie. Tak jest chyba właśnie w polityce. W polityce, szczególnie międzynarodowej, ja właśnie specjalizuję się w tym. I szczególnie to było widoczne na przykład po 2007 roku, po pewnych działaniach rosyjskich hakerów, czy do końca teraz już nie można powiedzieć, bo nie złapano, jak to się mówi, kogoś za rękę, ale w 2007 roku nastąpił atak hakerski na Estonię. Przez 2 tygodnie ten piękny, mały kraj w Europie, najbardziej zinformatyzowany właściwie, nie miał ani dostępu do internetu, były utrudnione operacje bankowe, strony oficjalne również nie działały. I wtedy zaczęto się zastanawiać również nad takim naprawdę zabezpieczeniem, w sensie takim zabezpieczeniem strukturalnym. Ale oczywiście takie zabezpieczenia zaczynają w pewien sposób nie tylko bronić nas, użytkowników, społeczeństwa, instytucje państwowe, ale również w pewien sposób ingerują w życie obywateli. I to jest widoczne, czy to było przedmiotem nawet dyskusji przy wyborach prezydenckich w USA, kiedy pewne służby bardzo ingerowały, szczególnie właśnie w działalność w cyberprzestrzeni, jak to się mówi, w internecie. Więc to rzeczywiście jest bardzo interesujący temat i temat, o którym tak naprawdę się nie mówi. Właśnie wcześniej rozmawialiśmy z ojcem o cyberbezpieczeństwie, ale o tej właśnie jeszcze tutaj przed audycją, ale o kontroli właśnie pewnych zachowań służb, to tak chyba głośno się nie mówi. I to jest temat, który jest tematem szczególnie bardziej widocznym w krajach, gdzie jest wysoki stopień takiego rozwoju obywatelskiego, społeczeństwa obywatelskiego. To jest widoczne i to społeczeństwo mówi, że trzeba w pewnym stopniu zastopować pewne kwestie, bo wy wkraczacie w nasze życie osobiste, wkraczacie w nasze czasami przekonania, kontrolujecie nasze przekonania, kontrolujecie to, co robimy i to zaczyna być naprawdę pewien problem. Tu na pewno każdy z nas słyszał o pewnych ustawach, które chciano wprowadzić, a opór dużych grup społecznych, szczególnie związanych czy korzystających z internetu, uniemożliwił to wprowadzenie.
Polityka i kontrola internetu. Z jednej strony rozwój bardzo mocny internetu, informacji, które możemy pozyskiwać, chociażby my w Polsce, w naszej ojczyźnie jest indeks stron zakazanych, czyli indeks stron, które publikowane są przez Ministerstwo bodajże Cyfryzacji i Ministerstwo Finansów. Związane są to strony z hazardem czy z wykorzystaniem tutaj naszych pieniędzy, które mogłyby być, że tak powiem, pozyskane, czy moglibyśmy je zainwestować w środki niebezpieczne. Więc taki indeks stron jest, gdy dana firma czy przedsiębiorstwo musi się ubiegać o pozwolenie funkcjonowania w naszej przestrzeni internetowej do istnienia tej strony. Kubańczycy w ogóle walczą o dostęp do internetu. W Chinach pewne aplikacje są w ogóle niedostępne, a zatem dzisiaj, gdy rozmawiamy o polityce i kontroli internetu w kontekście cyberbezpieczeństwa, to wydaje się ten temat być bardzo szeroki. Tutaj była skojarzenia politologa, prosimy skojarzenia informatyka.
Regulaminy wszystkich usług są jawne w sieci. Dostępu nikt nie nakazuje. Może broni pod pewnymi warunkami, ale na pewno nie nakazuje. Jak korzystamy z czegoś, za co nie płacimy, to do kogo mieć pretensje, że to przestało działać na przykład? Jak używamy dziurawego oprogramowania, to do kogo pretensje, że ktoś przez tą dziurę wejdzie? No to jest jak dziura w płocie, czy wybite okno w domu, czy niezamknięte drzwi. No to jest proszenie się o guza. Jak się o tego guza prosi dostatecznie wiele osób, no to potem dostatecznie wiele osób cierpi. No, nie upłynęło wiele czasu od WannaCry, prawda? Poleciało pół Europy i nie tylko. I w Anglii aparatura medyczna i pociągi stały, fabryka Renault-Nissan, no, obłęd. Samochcąc, brak aktualizacji przez okres ponad chyba 3 miesięcy od czasu wypuszczenia łatki, no to jest proszenie się o guza. Więc jeśli mówimy o jakimś bezpieczeństwie, to chyba o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Możemy kontrolować ruch drogowy, jak bardzo chcemy, ale jak kierowca zechce zrobić coś szczególnie głupiego, to po prostu to zrobi. Akurat w kontekście bezpieczeństwa wydaje mi się, że wiele osób, użytkowników prywatnych, robi takie głupie rzeczy. W kontekście korporacyjnym też to się zdarza. No cóż, wolna wola użytkowników.
Tak, tylko dochodzimy do takiej kwestii, że my jesteśmy przygotowani na wydarzenia w czasie rzeczywistym, czyli w naszym życiu. Ale wiedza informatyczna większości społeczeństwa no jest albo niewielka, albo znikoma, albo właściwie tej wiedzy nie ma. Ktoś korzysta, właściwie nie myśląc, z pewnych urządzeń, nie zabezpieczając. I to też edukacja musi być odpowiednia, która w pewien sposób pokazuje społeczeństwu. Właściwie od momentu chyba rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej już powinniśmy mówić o pewnych zagrożeniach, też pokazywać w sposób taki bardziej nie teoretyczny, ale praktyczny. I tego chyba brakuje we współczesnym świecie. Jest to pewien taki element, który widać, że szczególnie niby są społeczeństwa bardzo rozwinięte, kraje wysoko rozwinięte, ale większość społeczeństwa do końca nie orientuje się, z czego korzysta. Jak gdyby środki czy zabezpieczenia nie nadążają za rozwojem technologicznym. Z drugiej strony państwo, różne instytucje, ale również na przykład terroryści, czy no, grupy przestępcze, czy grupy, które chcą osiągnąć, czy zdobyć jakąś wiedzę, korzystają z tych niedoskonałości no, w sposób coraz bardziej widoczny. I myślę, że ten rozwój internetu w pewien sposób wyprzedza rozwój jak gdyby naszego rozwoju intelektualnego, naszej wiedzy takiej ogólnej, jeśli chodzi o te wszystkie aplikacje, korzystanie, wchodzenie, zabezpieczanie.
Czyli jeżeli nie mamy orientacji bądź nie mamy odpowiedniej wiedzy, to musimy się zgodzić na to, że czy to rządy, czy też korporacje kontrolują nasze działania w sieci?
Myślę, że to polega w jakimś stopniu, na pewno wszystkie nasze relacje polegają na zaufaniu wzajemnym, no ale kwestia wolności, bo o tym tu mówimy przede wszystkim. Wolność, a bezpieczeństwo. Czy na ile możemy ograniczyć naszą wolność kosztem bezpieczeństwa? No to jest pytanie, które sobie zadajemy już od wielu, wielu lat. I mi się wydaje, że to jednak wolność powinna być tym przymiotem ludzkim, który powinien być na piedestale. No bo to wolność jest jednym z przymiotów człowieka. To wolność czyni nas ludźmi, a nie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest konsekwencją dopiero rozmaitych innych okoliczności.
Ale z drugiej strony, jeżeli wolność będzie realizowana bez odpowiedzialności, może się okazać, że to nasze zaufanie skończy się brakiem bezpieczeństwa, skończy się na przykład katastrofą i wtedy okaże się, że jednak kontrola ponad zaufanie, ponad wolność?
No to jest bardzo szczegółowa już kwestia, no bo te rozwiązania ustawowe, na przykład, które dzisiaj mamy, tak? No pamiętamy, jaka była burzliwa debata na temat ustawy o właśnie obronie przed terroryzmem, przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. I wtedy to rozwiązanie, na przykład rejestracji wszystkich telefonów komórkowych na kartę. Więc no tu wchodzimy na ten temat takich szczegółowych rozwiązań, ale no, te szczegółowe rozwiązania powinny przede wszystkim zapewniać naszą wolność, która, tak jak ojciec powiedział, powinna oczywiście zawierać w sobie odpowiedzialność, bo bez tego no, to jest praca u podstaw, tak? To jest kwestia po prostu edukacji, wychowania i dużo szerszy temat.
Pan Konrad Poręba, informatyk. Co pan robi, żeby być bezpiecznym w sieci? Na ile pan pozwala w sieci kontrolować swoje działania?
Generalnie, jeżeli właśnie mówimy o takim zapewnianiu sobie bezpieczeństwa, wielu ludzi, którzy korzystają z różnych usług w internecie, często nie czyta wszystkich regulaminów i zasad, które obowiązują w danej usłudze, często po prostu ślepo zgadzając się, klikając pomiń, zaakceptuj, zgadzam się, bez uprzedniego przeczytania wszystkich regulaminów, które są w danej usłudze i później są zdziwieni takim czy innym obrotem, że ich dane są wykorzystywane w ten czy inny sposób, często zgodnie właśnie ze wszelkimi zasadami, na które oni wyrazili zgodę, nie będąc tego świadomi, tak? Więc też jeżeli mówimy tutaj o zapewnianiu sobie bezpieczeństwa, no to należy rozważnie udostępniać na przykład wszelkie dane w sposób przemyślany, aby nie dopuszczać do takich sytuacji, gdzie właśnie na własne życzenie udostępniamy jakieś wrażliwe informacje na swój temat, nie mając jakby takiej świadomości.
Kiedyś byłem na wykładzie pana doktora Kowalskiego, właśnie miałem tę sposobność, zaszczyt właśnie być i pan doktor właśnie powiedział takie słowa, które często cytuję na własnych wykładach dotyczących właśnie bezpieczeństwa międzynarodowego, że na przykład komputer. Ile my jesteśmy właścicielami tego komputera? I pan doktor, z tego co pamiętam, powiedział, że 70 czy 90%. Prawda? To właśnie, dlaczego? Bo tak naprawdę my decydujemy o naszym oprogramowaniu, o tym, co kupujemy, co jest w naszym sprzęcie, właściwie w sposób taki, że no, to jest nam niezbędne, ale ta aplikacja czy ten program w pewien sposób też zbiera dane o nas i później producentowi może przekazać no, informacje.
Zresztą sami wyrażamy bardzo często na to zgodę bądź nie, ale mamy takie pytanie.
Ale to była taka sytuacja teraz na przykład w kontekście tego F-35. Norwegowie kupili te piękne samoloty, polatali nimi i nagle stwierdzili, że podczas postoju czy po kilku dniach właśnie od tych lotów jest pewna transmisja danych do centrali, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych. I oni nagle stwierdzili, że nabyli ten sprzęt. Oczywiście te samoloty latają, ale jakieś informacje właśnie płyną z tego całego oprogramowania, co jakiś czas takie raporty, do Stanów Zjednoczonych. Producent dzięki temu ma pewne informacje, twierdzi, że to zwiększa bezpieczeństwo, ale z drugiej strony Norwegowie, armia norweska stwierdziła, że to jest niedopuszczalne, ponieważ to, co ona robi, jest dostępne dla innego państwa. Te procedury, taktyka i właśnie to mi przypomina właściwie całe nasze tutaj życie z tym sprzętem. Jeżeli my tego do końca nie opanujemy, nie mamy odpowiedniej kontroli nad tym sprzętem, on może zrobić nam pewne psikusy. I to dotyczy też producentów, na przykład nie tylko oprogramowania, ale również samego sprzętu. Te mikrochipy, które znaleziono w pewnych laptopach, nagle się okazało produkcji pewnego państwa azjatyckiego. I one zbierały informacje i przysyłały do producenta, więc to jest to, co...
Zapytajmy tutaj specjalisty sieci komputerowych, panie doktorze, na ile jest fikcją, na ile to jest prawda, że poza naszą wiedzą zbierane są każdym z nas informacje przesyłane do, nazwijmy to tak szpiegowsko, do różnych central, czyli chociażby do producenta czy do instytucji państwowych?
Ciężko powiedzieć, a nawet gdybym wiedział, to nie wiem, czy mógłbym powiedzieć. Dane opuszczają w pewnym momencie nasze urządzenia. Takim czy innym kanałem. Gdzieś idą. No to jedyny sposób, jaki mamy, to przyglądanie się temu ruchowi. Jeśli sobie tego ruchu nie życzymy, to blokowanie go lub po prostu zmianę dostarczonych rozwiązań. No to nie ma innej drogi. To internet nie różni się szczególnie od codziennego życia, które znamy. No, mówimy tutaj o kontroli internetu. A kto kontroluje radio albo telewizję? Ściśle regulowany rynek, kilka podmiotów mających różne intencje. Kto kontroluje rynek operatorów telefonicznych? Co wiecie? Moi szanowni rozmówcy, co państwo wiecie na temat tego, co się dzieje z tym strumieniem audio, który wychodzi ze słuchawki waszego telefonu?
Czy tego strumieniu tekstu, czy
tekst
obrazu?
Tekst jest tym wdzięczniejszy, że zajmuje mniej miejsca i łatwiej się go obrabia, więc nawet lepiej, jak jest napisane. Gdy jest mówione, to trzeba jeszcze przekonwertować na tekst, co jest nieco trudniejsze. A tak czy inaczej, coś opuszcza strefę naszej prywatności, krąg naszych rozmówców, no, wychodzi i idzie w świat. Jak nie jest zaszyfrowane, nie jest zaadresowane do ściśle określonego odbiorcy, no to faktycznie każdy po drodze może z tym zrobić, co tylko zechce. Tak jak mówili przedmówcy, także w obrębie regulaminu. Natomiast z tych 70-90% to ja bym tam zero zdjął.
Czyli 7-9, tak?
Wszystko pomiędzy 1 a 99.
Polityka i kontrola internetu, można powiedzieć, że ten kwadrans naszych tutaj rozmów to takie ogólne informacje, o których wiemy, których się możemy domyślać, z którymi spotykamy się na co dzień. Natomiast sedno naszego dzisiejszego tematu i spotkania, polityka i kontrola internetu, musi dotknąć bezpośredniego związku kontroli internetu, czyli treści, które są w internecie, czy też są w ogóle tej w przestrzeni wirtualnej, a polityką, bo jesteśmy świadkami wielu wyborów. Wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory w Polsce, wybory do Europarlamentu, wybory w innych krajach. I bardzo często na podstawie badań sondażowych określano preferencje wyborców. Na ile wykorzystuje się dane z internetu, by rozpoznać preferencje wyborcze? To jest takie pytanie, na ile można to robić? No i na ile można kreować preferencje wyborcze, będąc właścicielem na przykład potężnych sieci internetowych, czy właścicielem i dostawcą oprogramowania, wiedząc, że związek biznesu z polityką, a tu biznes informatyczny jest bardzo mocnym biznesem w strukturach międzynarodowych, no i polityka też tutaj ma związek z tymżeż samym biznesem, czyli oddziaływaniem na ludzi, na ile na tym styku polityki i internetu może dochodzić do wykorzystywania i wzajemnego uzupełniania się w kreowaniu też i w zwyciężaniu w wyborach parlamentarnych, czy też w wyborach prezydenckich, czy jakichś innych.
Tak naprawdę chyba po raz pierwszy kampania związana z Brexitem pokazała siłę internetu, szczególnie mediów społecznościowych. Często się mówi, szczególnie teraz, że tak naprawdę to była grupa osób, które korzystały właśnie z tych mediów, które wyrobiły sobie pewne stanowisko na ten temat właśnie i ona w pewien sposób przeważyła za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, za wynikiem referendum. To jest rzędu około 7-10%, ale proszę zobaczyć, że jeżeli wynik był oscylował wokół 50%, to było 48, do 51%, więc ten wpływ mediów społecznościowych, internetu był bardzo duży. On właściwie zadecydował. I to była pierwsza kampania, która pokazała siłę właśnie tej nowoczesności. Teraz widzimy, że czy to wybory w Stanach Zjednoczonych, czy nawet ostatnie wybory do Europarlamentu, tutaj wcześniej jeszcze wybory prezydenckie we Francji, To wszystko zaczyna w dużej mierze przebiegać właśnie w internecie. I informacja, która tam się znajduje, jest na wagę złota. Co prawda, ostatnio jeden z brytyjskich polityków został w pewien sposób pociągnięty, czy próbowano go w pewien sposób na niego nanieść odpowiedzialność za pewne, jak to on określił, przejęzyczenie dotyczące kosztów wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale to poszło. To było właśnie w mediach społecznościowych bardzo widoczne, lansowane i sąd stwierdził, że nie można tego polityka pociągnąć do odpowiedzialności karnej czy cywilnoprawnej. Więc tu widzimy, że te nowoczesne media wchodzą również w politykę. Czy politycy niektórzy zaczynają w sposób niesamowity wykorzystywać media? Oczywiście to nie jest, czasami to ma wymiar pozytywny, dotarcie do wyborców, ale również teraz coraz bardziej jest widoczne pewne lansowanie obecności swojej i taką interpretację danych, która jest po pierwsze trudna do weryfikacji, a po drugie bardzo jest kłamliwa, jest fałszywa. I rzeczywiście to w ostatnich kampaniach wyborczych jest widoczne. Dużo krajów, szczególnie europejskich, zwraca coraz większą uwagę właśnie na tą sferę. Są nie tylko instytucje rządowe, które zabezpieczają na przykład przed wpływem innych państw. Tutaj właśnie w kontekście czy wyborów w Stanach Zjednoczonych, wcześniej Brexitu, nawet niektóre dane mówią o tym referendum niepodległościowym Szkocji. Już wtedy zaczęły się właśnie swego rodzaju działania w tym obszarze. Na przykład zakładanie setek kont gdzieś na jakimś portalu i jak gdyby lansowanie pewnej koncepcji. I że ta koncepcja na przykład ma olbrzymie poparcie, docieranie z tymi informacjami. Szczególnie młode pokolenie wiedzę o polityce coraz bardziej wykorzystuje właśnie z mediów. Ono dowiaduje się, uczy się tej polityki właśnie z mediów społecznościowych i chyba do końca niektórzy jeszcze, przepraszam za określenie, starzy politycy nie doceniają właśnie tego typu elementu.
Panie doktorze, z jednej strony to jest wykorzystanie swojej obecności w mediach społecznościowych i oferta działalności politycznej, ale wydaje mi się, pytanie jest troszeczkę głębsze, a mianowicie na ile polityka i duże instytucje związane z internetem, związane z mediami społecznościowymi mogą weryfikować nastroje społeczne i je kreować. Na ile jesteśmy w stanie to przewidzieć? No tutaj mamy informatyków i politologów. I teraz na ile jesteśmy w stanie skanować treści w internecie i odpowiedzieć sobie, zamiast prowadzić badań socjologicznych, odpowiedzieć sobie, ludzie na przykład młodzi w tym i w tym wieku są zainteresowani takimi treściami, więc do nich kierujemy taki program. Ludzie ze wsi są zainteresowani tym, to są ich bolączki, więc do nich kierujemy taki program. Na ile tutaj na tym styku polityki i internetu taka kontrola treści, które pojawiają się w internecie, czyli też w mediach społecznościowych oczywiście, mogą być przymierzem polityki internetu w wygrywanych wyborach parlamentarnych, prezydenckich i tak dalej. Panie doktorze.
To nie jest kontrola.
Tylko?
To jest właściwy użytek. Jak chcę się odezwać do określonej grupy osób, to mogę to zrobić. To, że dzięki internetowi jest mi trochę łatwiej, to osobna kwestia. Ale w skrajnym przypadku można by sobie wyobrazić, że sztaby wyborcze obdzwania po kolei obywateli na linie stacjonarne i też dociera, też przekazuje to, co ma ochotę przekazać. Weźmy.
A wcześniej wypuszcza swoich agentów, żeby podsłuchali, o czym mówią w liceach, o czym mówią na studiach.
No to były już takie akcje ostatnio,
to były,
prawda?
Tylko że teraz mamy nowe narzędzie, mamy internet. Na ile internet w tym
szybciej
może pomóc.
Jest. Szybciej. Taniej jest. To wszystko. Szybciej jest i taniej. Trzeba podejść do człowieka, zagadać do niego. To nie jest łatwe. Trzeba mieć właściwe nastawienie. Trzeba być w tym dobry, żeby nawiązać jakąś relację z kimś nieznajomym. Trzeba być sprytnym, aby z niego wyciągnąć istotne dla nas informacje. Natomiast w sytuacji, gdy ktoś hojnie dzieli się ze społecznością informacjami o sobie, o swoim wieku, przynależności do takich czy innych organizacji, na temat swoich poglądów politycznych także, dlatego że zostawia po sobie ślady w postaci wspierania lub niewspierania pewnych akcji, no to znaczy ja to rozumiem. Wolna wola. Jak ktoś ma ochotę na taki ekshibicjonizm, to proszę bardzo. Znów nikt nikogo nie zmusza. Jeśli dane są publicznie dostępne w sieci, to trzeba by zastanowić się nad konsekwencjami prawnymi, ale technicznie jest to łatwe. Technicznie jest to do zautomatyzowania, aby dużą ilość takich danych pozyskiwać z publicznych zasobów i na nich robić analitykę. To się robi w celach nie tylko politycznych. Chcemy wypuścić nowy produkt na rynek, nowy czajnik. Też chcielibyśmy wiedzieć, jak go zareklamować, gdzie najlepiej sprzedać. To jest normalne działanie marketingowe i to działanie marketingowe dla polityki szczególnie się nie różni. A że ludzie je ułatwiają, to inna sprawa.
Tylko że kampanie czasami są sponsorowane przez państwa, które mają pewien cel w osiągnięciu właśnie pewnego wyniku wyborczego w państwie sąsiednim lub nie podzielającym naszego zdania. I to jest właśnie chyba największe zagrożenie, bo to, co pan doktor powiedział, tak, no społeczeństwo oczywiście, ale tutaj autonomiczne. Natomiast jest taka sytuacja, że w dzisiejszym świecie ten internet nie ma granic, tak jak w normalnych państwach, że jest kontynent, jest granica. Internet jest właściwie czymś, co przenika te wszystkie kontrole graniczne, który w pewien sposób działa w sposób taki, są odpowiednie, oczywiście, służby, które kontrolują, ale dzięki właśnie temu inne państwa, inne podmioty polityczne, ale również grupy lobbystyczne mogą wpływać na postrzeganie tej naszej rzeczywistości.
Mogą, ale czy wpływają?
No to teraz nie rozumiem. A jak wpływają na przekaz w radio czy w telewizji? Też kampania może być sponsorowana przez jakieś obce podmioty. Co za różnica?
Tylko że to jest bardziej kontrolowane, na przykład system bankowy, przesył pieniędzy, właśnie takie kwestie są pod większą kontrolą. Czy społeczeństwa, państwa nauczyły się, jak gdyby z tym walczyć.
No ale zaraz.
Są w pewien sposób... Natomiast internet wymyka się troszeczkę tutaj spod kontroli. Tak naprawdę od, można powiedzieć, 8-10 lat państwa zwróciły na to większą uwagę i zaczynają w pewien sposób bardziej aktywnie...
Panie doktorze, ale ile lat w Polsce musiało upłynąć, żebyśmy w naszej świadomości zrozumieli, że media, o czym mówi pan doktor Kowalski, że media należą w dużej mierze do kapitału zagranicznego, a nie kapitału polskiego, więc kreują wizerunek Polski podporządkowany swoim celom. I teraz, czy ta kontrola tych mediów, powiedzmy tradycyjnych, radio, prasa, telewizja, różni się czymś znaczącym od tej kontroli, która jest kontrolą w internecie i wpływem na świadomość społeczną w internecie od tych mediów tradycyjnych? To jest gdzieś podstawowe pytanie. A drugie, w tym szerokim zestawie tutaj pytań, to na ile mamy tego świadomość, że możemy być manipulowani albo możemy być wspierani w swoich postawach przez media społecznościowe, czyli mówiąc przez internet. Pan doktor Kowalski, bo tak.
Na ile mamy świadomość? No, na tyle, na ile to sprawdzimy. Ja naprawdę nie widzę różnicy pomiędzy radiem, telewizją a internetem. Nie wiem, coś jest ze mną nie tak. Tu mam przekaz, tam mam przekaz, tam mam przekaz. Przepraszam najmocniej. Wybieram to, co uważam za słuszne, na ile wierzę w ten przekaz, to też nie zależy w żaden sposób od tego medium, nie zależy od technologii. Chyba nie dostrzegam problemu.
Ja myślę, że podstawowa różnica tu jest między tymi mediami, o których mówimy. Internet to jest medium, które pozwala na obustronną relację. Tak? Mamy tutaj jakby wymianę informacji między uczestnikami. Natomiast radio, czy telewizja, czy prasa to jest przekaz jednostronny. Więc myślę, że to powinniśmy najpierw na to zwrócić uwagę.
No, ale wystarczy, że pod twoim artykułem na jakimś portalu zostanie zamknięta droga komentarzy na czas na przykład kampanii wyborczej i już nie ma. Tak, tylko też jest nadawanie, nie ma tej relacji wzajemnej komunikacji.
Myślę, że też są jakby dwie ścieżki, tak? Ta ścieżka oficjalna, w której no rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, są rozmaite badania marketingowe, ocenianie postaw ludzkich i jakie one mają wpływ na rozmaite działanie. A z drugiej strony mamy tą ścieżkę nieoficjalną, o której możemy tylko tutaj snuć domysły, jak to wygląda, tak? I jakich narzędzi używają państwa, a dokładnie mówiąc służby specjalne na przykład. Więc i tutaj tych technik rozmaitych wpływu pewnie nie będziemy mogli omówić tak dokładnie, no bo nie mamy o nich wiedzy.
Polityka i kontrola internetu. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony do studia ukażą się na państwa ekranach. Polityka i kontrola internetu. Dr Tomasz Kowalski, dr Jan Wiśniewski, Konrad Poręba, Wojciech Grzywacz, wykładowcy, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podejdźmy do tego tematu w taki sposób. Polityka i kontrola internetu. Gdzie widzimy korzyści, gdzie widzimy zagrożenia w tej wzajemnej współpracy czy powiązaniu tych rzeczywistości. Tutaj zgadzam się z doktorem Kowalskim, że rzeczywiście nie ma zasadniczej różnicy, czy ja korzystam z prasy, czy z telewizji, czy z radia, czy z internetu. Te treści docierają do mnie, ja z nich korzystam. Mogę kupić, mogę nie kupić, czyli mogę otworzyć daną stronę internetową, mogę jej nie otworzyć, mogę też zablokować, ale takie szanse i zagrożenia z tego wzajemnego zjednoczenia się polityki i internetu. Konrad Poręba?
Ja też jeszcze tak właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest tylko narzędzie jakby. System internet to jest tylko narzędzie, które używamy, tak? I to, na ile to będzie bezpieczne, zależy też od tego, jak będziemy to użytkować. Największym zagrożeniem w różnych systemach komputerowych, informatycznych nie jest często jakieś kwestie techniczne, ale człowiek, który to obsługuje, tak na przykład jeżeli mamy w różnych, jeżeli chodzi o dostęp, tak, o kontrolę dostępu do różnych treści w systemie informatycznym, to często, jeżeli ktoś na przykład chciałby się włamać, pozyskiwać jakieś informacje, niekoniecznie musi przechodzić przez jakby przez jakieś zabezpieczenia techniczne, tylko za pomocą właśnie takiej socjotechniki, tak? Często wystarczy telefon do osoby obsługującej system, która nieświadomie, zmanipulowana, poda jakieś informacje, które dadzą dostęp bezpośredni, czy wyjawią jakieś hasło, czy w jakiś sposób ułatwią komuś dostęp do zasobów, które powinny być chronione. I jeżeli właśnie mówimy o bezpieczeństwie, to powinniśmy też właśnie zwrócić taką największą uwagę na edukację. Edukację użytkowników ogólną, a nie na tym, aby jakimiś dyrektywami politycznymi czy zarządzeniami usiłować ograniczać czy kontrolować. Ogólnie internet, taki zamysł był, kiedy internet powstawał, że to było no, miejsce właśnie takie, taka ostoja wolności, tak? Że każdy może właśnie publikować czy oglądać różne treści i one nie powinny być kontrolowane przez jakiś właśnie taki interwencjonizm.
Ale często jest tak, że na przykład chyba chodziło panu o to, że zastanawiano się, czy na przykład komentarze pod różnymi, różnego rodzaju artykułami, czy to wpisywanie jako anonim jest zgodne z prawem, czy też trzeba wprowadzić pewne ograniczenia. Dlaczego? Ponieważ pod różnego rodzaju treściami zaczęły być prowadzone wręcz dyskusje, w których pojawiały się fałszywe informacje, oskarżenia, takie dość ostre stwierdzenia. I rzeczywiście, ja myślę, że w tych kwestiach trzeba w pewien sposób działać. Trzeba w pewien sposób prowadzić również nie tylko edukację, ale również tutaj muszą być pewne procedury zachowane, bo oczywiście każdy ma swobodę wypowiedzi, swobodę działania, ale nad tym trzeba, czy w pewien sposób zmusić trzeba te osoby, żeby przynajmniej ujawniły tożsamość. Jeżeli w pewien sposób...
Czy to nie będzie nadmierna kontrola?
A, i właśnie. I to jest ta kwestia, o której powinniśmy właściwie, nad którą powinniśmy się zatrzymać.
Bardzo ciekawe to jest, że dr Jan Wiśniewski na początku mówił o edukacji, pan Konrad Poręba też mówi o edukacji. Zastanawiam się, jakie my mamy szanse jako tacy codzienni użytkownicy internetu, jeżeli na przykład ktoś przychodzi do banku, jak chociażby frankowicze słynni, prawda, i z pełną świadomością, mając zaufanie do banku, podpisywali umowy z tymżeż bankiem, mając zaufanie do tego banku, prawda, wczytując się mniej lub bardziej dokładnie w umowy, które były. Jeżeli rozpoczynamy swoją przygodę z jakąś tam aplikacją czy z jakimś portalem i też mamy szereg informacji i zgód, które musimy wyrazić, to na ile jesteśmy w stanie je wszystkie zrozumieć, przeczytać ze zrozumieniem i wiedzieć, co się za tym kryje, ufamy po prostu. I teraz na ile to moje zaufanie powinno być wspierane przez instytucje, powiedzmy państwowe, które troszczą się o bezpieczeństwo cybernetyczne w tym momencie Rzeczypospolitej Polskiej, a na ile powinny mnie te instytucje zostawić w mojej odpowiedzialności, w mojej wolności, gdzie jest ta granica? Chociaż uciekliśmy od zasadniczego pytania, polityka i kontrola internetu, gdy są ze sobą związane, jakie są w tym szanse, jakie są zagrożenia?
No, szansa jest bardzo duża, biznesowa. Cieszę się z niej bardzo. Nowa grupa klientów zainteresowanych kopaniem danych w internecie. Zarówno ja, jak i wiele innych osób z branży świadczymy usługi w tym zakresie. To nie jest oczywiście reklama w żaden sposób, to jest fakt. Każdy, kto ma kompetencje informatyczne, jest w stanie automatyzować działania w internecie. Koniec. Teraz to jest ta szansa. To jest ta szansa. Zagrożenie. Swoje kompetencje możemy wykorzystać w drugą stronę. Jeśli przychodzi zlecenie, aby w sposób automatyczny zarejestrować dziesiątki, setki czy tysiące kont i rozpowszechniać treści predefiniowane wcześniej, tak aby stwarzać wrażenie powstającego ruchu społecznego, rozpędzającej się kuli śniegowej. Kwestia etyki, kto jak widzi swoją pracę, kto jak prowadzi swój biznes, można przyjąć to zlecenie, można nie. Skąd będzie ono opłacone? Myślę, że gdyby to była transakcja zawierana z zagranicą, to jest jednak poddane tym monitoringom płatności. Tak sądzę. Usługa powyżej pewnej kwoty. Co prawda i tak na fakturze nie będzie napisane tytułem czego, no ale to jakby kwestia organów skarbowych tutaj. No, szanse zagrożenia. Szansa biznesowa, zagrożenia takie, że rzeczy idzie robić szybko. Chyba tutaj te wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy wcześniej, problemy z edukacją i problemy z użytkowaniem, problemy z czytaniem regulaminu, to jest w ogóle zaskakujące. Chyba gdzieś w egzaminach gimnazjalnych mamy czytanie ze zrozumieniem, jak stoi punkt regulaminu, będziemy przyglądać się Twoim danym, zgódź się nie, no dobrze. Ale na przykład podzielimy się tym z naszymi kolegami w innych firmach, no to cóż, trzeba się zastanowić nad tym punktem. No, jeśli ktoś zaklikuje coś takiego, gdzie jest jawnie napisane, Twoje dane będą udostępniane podmiotom takim a takim, nie będącym na przykład organizatorem konkursu. Zwróćmy uwagę na zgody marketingowe przy organizacji konkursu. Organizator, ten, który faktycznie jest operatorem konkursu, musi mieć nasze dane, no bo to spływają na ich serwery, to nie może pracować bez tej zgody. Firma zlecająca ten konkurs, no cóż, pewnie też chciałaby mieć jakąś korzyść, no nikt nie daje nic za darmo, pewnie ten konkurs jest po to, żeby coś się dowiedzieć o swoich klientach, no ale jest pewnie kilka kolejnych punktów, że Twoje dane będą wykorzystywane do zupełnie innych celów, przez zupełnie inne podmioty, w akcjach niezwiązanych z tym konkursem. I jeśli ktoś to zaklikuje, ja to szanuję. Nie wiem, czy można by coś takiego wpisać do jakiegoś rejestru klauzul zakazanych i to by podpadało wtedy pod niewłaściwe postępowanie w zakresie konkurencyjności. No, nie wiem, kwestia jakby debaty prawnej. No, ale to szanse są dla branży informatycznej, żeby zarobić, tak sobie myślę. Zagrożenia, no, dla wszystkich innych.
Tak, i właśnie ta edukacja, o której tak wspominaliśmy, właśnie też w kontekście nawet studiów, teraz również w szkołach średnich, studia na przykład, też w wyższej szkole mamy taką specjalizację.
Za niedługo mam wrażenie, że będzie piekarz miał specjalność cyberbezpieczeństwo, tak. Mąki.
Tak, ale jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, to jest troszeczkę czasami może sztuczne, podciągane pod te zagadnienie bezpieczeństwa, ale rzeczywiście teraz widać bardzo dużo tych zagrożeń, szczególnie w kwestiach internetu i wykształcenie pewnej grupy osób, która nawet będzie mogła pomagać, czy w pewien sposób działać trochę bardziej mądrze, to rzeczywiście, to myślę, że to jest wskazane i to jest pewna przyszłość.
Chociaż wiem, że ktoś tu usłyszał to moje stwierdzenie, że za niedługo będzie piekarz studiował, czy uczył się cyberbezpieczeństwa związanego z mąką. Ktoś może powiedzieć, no tak, to jest bardzo potrzebne. Gdzie była uprawa zboża, jakimi środkami chemicznymi było to zboże potraktowane, jaki był jego transport, czy nie jest to genetycznie modyfikowane, czy to nie wpłynie na zdrowie naszych obywateli. A zatem może rzeczywiście za niedługo każdy będzie specjalistą od cyberbezpieczeństwa, począwszy od konserwatora powierzchni płaskich, skończywszy na
może nie cyberbezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa tak ogólnie. To znaczy, ja myślę, że tutaj są odpowiednie instytucje, które w pewien sposób zajmują się przepływem czy towarów, czy... Ja myślę, że najważniejsza jest informacja. I tutaj...
Korzystając z internetu, właściciel piekarni będzie mógł sprawdzić ścieżkę powstania znaczy mąki, która do niego przyjdzie. Tak?
No, niedługo tutaj niektórzy autorzy fantastyki mówią, że my będziemy sami śledzić za pomocą mikrochipów gdzieś wstrzykniętych czy zamontowanych nam w głowie i w pewien sposób szybciej docierali do informacji. Ale ja myślę, że jeszcze troszeczkę poczekamy.
Mamy telefon,
na to.
Prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Helena.
Prosimy, pani Heleno.
I ja chciałam zadać panu doktorowi od informatyki w sumie 2-3 pytania.
Proszę.
Po pierwsze, jeśli można, żeby przybliżył nam o 5G, troszeczkę informacji podał. Druga sprawa, to chciałabym się upewnić, czy prawdą jest, czytałam książkę Goodmana Zbrodnie przyszłości i tam jest podane, że jeśli idzie o bezpieczeństwo, to zdaje się jest około 3%, programy antywirusowe około 3% nam dają zabezpieczenia, w związku z tym, że nie nadążają po prostu z aktualizowaniem się, jeśli idzie o świat przestępczy. I trzecie pytanie to, czy prawdą jest, że my jako zwykli tacy użytkownicy internetu, to też mamy gdzieś około 3, a może troszeczkę więcej niż 3% dostępu do internetu, a pozostałe to są w sumie to darknet i tam nie wiem co jeszcze, gdzieś głęboko w sumie. Ja jako zwykły taki użytkownik nieznający się na internecie podobno w ogóle nie mam dostępu. Dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź.
Dziękuję uprzejmie za pytania. Odnośnie 5G, no oby jak najszybciej. Na wschodzie już mają, my mamy 4. Jak działa, tak działa, każdy wie. Szczególnie jak ktoś wsiadł do pociągu, tam gdzie dużo linii elektrycznych jest, próbował wysłać maila, myślę, że wie jak działa 4G, oby 5G było lepsze. Zobaczymy, ponoć przy autostradach. Poczekamy, ja trzymam kciuki. Czekam na 5G. Teraz pytanie drugie, w sumie sprowadzające się do programów antywirusowych. Jest złudnym myślenie, że program antywirusowy to jest coś, co zapewnia nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest jakaś, nie wiem, emocja? To nawet nie potrafię tego inaczej definiować. Proszę Państwa, sam fakt, że potrzebujemy programu antywirusowego jest po prostu przezabawny. Mamy coś, co nie jest samo w sobie szczelne, sprawne, bezpieczne, tylko musimy to owinąć w jakiś inny kożuch, aby takowym było, żeby się dało w ogóle używać. To jest jakaś wielce zaskakująca sytuacja. Natomiast co do tego, że antywirusy nie nadążają, no trzeba mieć za czym nadążać. Musi się pojawić nowe zagrożenie, aby można było na nie zareagować. Jeśli ktoś używa programu antywirusowego, to bardzo słusznie, znaczy w większości przypadków słusznie. Nie zapominajmy, że program antywirusowy sam w sobie jest oprogramowaniem, więc jeśli oprogramowanie ma dziury, to i program antywirusowy ma dziury, więc pewnie zapewni, znaczy może zapewnić jakiś większy poziom ochrony, niemniej jednak zwiększa też jakby tą powierzchnię możliwą do ataku, to żebyśmy mieli świadomość tego. Nie, antywirus nie jest jakimś cudem. Nakładamy to na cały bałagan, który mamy pod spodem i nagle jest już wszystko w porządku. Nie jest. Nie będzie. Oprogramowanie antywirusowe stara się być aktualne. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy go używają, też starają się być aktualni. Jeśli producent wypuszcza aktualizację, to ją instalują. Niestety w zakresie zarówno zabezpieczeń, jak i oprogramowania antywirusowego, następnym razem, gdy usłyszy pani o ataku na szeroką skalę, to proszę poczytać dokładnie i okaże się, że przyczyną tego, że ten atak był możliwy, będzie w większości przypadków tak jest. W zatrważającej większości tak jest. Przyczyną będzie nieaktualne oprogramowanie. Co z tego, że jest antywirus? Co z tego, że producent antywirusa wypuścił sygnaturę, która rozpoznaje zagrożenie, skoro użytkownik jej nie zastosował? Z drugiej strony trzeba też bronić trochę producentów antywirusów. Oni stoją jakby, toczą taką nierówną walkę. Wirusy, trojany, robaki, jakkolwiek to nazwać, to jest biznes. Duży biznes. Jeśli ktoś próbuje zrobić akcję, w której będzie w jakiś sposób pożyczał korzyści finansowe, to proszę mi wierzyć, zakup 50-70 silników antywirusowych na świecie, zakup ich wszystkich, to jest żaden wydatek. To jest inwestycja w interes. I tak długo piszę mój kod, aby on w końcu przechodził gładko przez wszystkie te antywirusy, aby nie był rozpoznawany przez nie. No i wtedy mam pewne wąskie okienko czasu, aby prowadzić moje działania, więc to jest trochę taka nierówna walka. Plus są jeszcze Zero Day, więc te podatności, no drogie do kupienia, być może przez rządy, jakby potrzebowały kogoś uderzyć, to najlepiej przez taką dziurę, która jeszcze nie została jakby załatana. I to antywirus też na to nic nie poradzi. To jest dziura, póki jej ktoś nie załata, no to będzie dziura i tyle. Antywirus może pani pomóc. Jeśli będzie aktualny, super. Ale z drugiej strony, mówię, tak polecam pomyśleć, że może pod spodem jest coś nie tak, że w ogóle potrzebny jest antywirus. Trzecie pytanie. Użytkownicy internetu, tam padła jakaś kwota, 3%. Na ile jesteśmy zabezpieczeni? Tak?
Na ile jak użytkownik internetu korzystam z internetu? Panie
przepraszam, faktycznie. Ile procent internetu jest dostępne dla mnie? Świetne pytanie. Ze swojego komputera, z odrobiną umiejętności oprogramowania, jest pani wysłać w stanie sieć dowolnie sformułowany pakiet. Czy on dotrze do miejsca, które chciałaby pani były jego przeznaczeniem, zależy od wielu czynników. Po drodze jest operator, nie jeden, nie drugi. Mogą ten pakiet zablokować, mogą zablokować go tylko dla pani, mogą zablokować dla większej ilości użytkowników. Oni kontrolują ten transfer. Natomiast z drugiej strony, jeśli patrzymy na internet z perspektywy, ja nie chcę tego używać, nie lubię tego sformułowania, zwykły użytkownik, to każdy jest zwykłym użytkownikiem. Ja jestem zwykłym użytkownikiem. Jeśli na internet patrzę z perspektywy przeglądarki internetowej, interesują mnie tylko treści dostępne w przeglądarce internetowej, no to pierwsze pytanie jest, na ile jestem w stanie odnajdywać te treści. U góry w pasku adresu ma pani URL, który też może zawierać bardzo wiele znaków i być może wpisanie jakiegoś z nich odeśle pani do zasobów, które są dostępne, ale trudno odnajdywalne. Darknet to nie jest coś, co się jakoś tam chowa w cieniu. To jest po prostu coś, co trzeba dobrze szukać i wiedzieć, gdzie szukać, żeby znaleźć. Zapewniam panią, że ma pani takie same możliwości dostępu do internetu, jak i ja. Na ile jesteśmy w stanie wykorzystać, czy ktoś nam przeszkadza w tym, czy to jest 3%, nie potrafię określić. Naprawdę nawet bym nie wiedział względem czego to szacować. Ale faktycznie jest wiele więcej zasobów, niż mogłyby indeksować to wyszukiwarki. Zresztą wyszukiwarka też może decydować o wynikach, które wyświetla nam na nasze zapytanie, czyli ten internet z jednej strony jest cały dostępny, z drugiej strony no, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Tak, cały świat stoi przed panią, przede mną, przed każdym z nas otworem, ale nie wszędzie pojedziemy. Więc
każda przeglądarka internetowa ma swoją politykę dostępu do treści.
No i każda wyszukiwarka ma swoją politykę dostępu do treści. Kraje mają politykę dostępu do treści. Operator może mieć też swoje widzimisię. A w końcu nawet sam dostawca treści może mieć zdanie na temat tego, co i komu udostępnia.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem ze starszego, właściwie no, z przełomu starszego i w średnim wieku pokolenia. Szkoły internetu nie miałem, ani żadnych szkoleń komputerowych. ale niestety zmuszony jestem korzystać z internetu. Staram się asekurować w ten sposób, że w ogóle nie wysyłam żadnych maili, nie odpowiadam na żadne ankiety, czy na coś się zgadzam, czy się nie zgadzam, unikam przekazów gotówkowych i tak dalej. Niemniej, no tych ataków jest bardzo dużo. Ja przeglądam internet, różne filmy, ponieważ media publiczne, niezależnie od tego, która opcja rządzi, nie zabezpieczają mojego dostępu do informacji. Właściwie media publiczne to jest organ propagandowy, który ma za zadanie zachwalać rządy tych, którzy akurat są przy władzy i mają media w swoim ręku. Uważam, że trzeba coś z tym zrobić, bo dla mnie internet to jest dżungla pełna dzikich zwierząt drapieżnych, a ponieważ ja nie jestem wdrożony w te sprawy, no po prostu bardzo mało korzystam z różnych możliwości internetowych. Prosiłbym o ustosunkowanie się.
Pan Michał, panie Michale, ale to do pańskiej opinii na temat mediów publicznych trudno się nam ustosunkować, bo to jest pańska opinia, to jest pańskie zdanie. Natomiast no, spróbujmy tutaj podsumować i odpowiedzieć panu Michałowi na to pytanie, poszukiwanie informacji w internecie, o którym też tutaj mówimy, że na ten internet mają wpływy i korporacje, i dostawcy, i jest nie tylko inwigilacja treści, ale jest i polityka odpowiednich treści, a zatem pomóżmy panu Michałowi na rozeznanie się w internecie i w dostępie do informacji, które może znaleźć w internecie.
Ja powiem, że mimo wszystko ten internet, mimo tych wszystkich zagrożeń, o których pan tutaj powiedział, to jest to jednak najbardziej, powiedziałbym, pluralistyczne medium. No bo wiemy, jak trudno jest wejść na rynek telewizji czy rynek prasy. No w porównaniu do internetu, w internecie jest zdecydowanie łatwiej na takie wejście. I też nie tylko uzewnętrznianie swoich opinii, no bo w tych innych mediach, tak jak już wspominałem, nie jest to możliwe, a przynajmniej jest to bardzo ograniczone. Tak w internecie mamy dużą możliwość do tego, żeby treści, których oczekujemy, dopasować do siebie. W zależności od tego, powiedzmy, jakie strony czy profile obserwujemy na profilach
też
społecznościowych.
Internet dopasowuje po jakimś czasie.
I też internet oczywiście uczy się nas, tak? I on wynajduje rozmaite treści, które uzna, że są dla nas słuszne i że nam się spodobają, więc internet jest w dużym stopniu takim inteligentnym medium i trzeba po prostu rozważnie z niego korzystać i jakby zwracać uwagę na te różne szczegóły, tak, żeby, tak jak doktor Kowalski mówił, żeby też za dużo o siebie nie informować, za dużo informacji o sobie nie udostępniać. No, to jest decyzja każdego z nas, tak? No, ktoś na przykład chce być na świetniku i wtedy może chce chcieć te informacje udostępniać, no ale jeśli chcemy być bezpieczni, no to musimy odpowiednio dysponować jakby swoimi własnymi zasobami w internecie.
Ale to, co pan powiedział, panie Wojciechu, okazuje się, że po jakimś czasie korzystania z internetu, oglądania tych treści, których ja poszukuję, internet to tak zabrzmi teraz, no ale umówmy się, że tak.
Nie internet.
Nie internet. Proszę o właściwe określenie, panie doktorze.
Co się dostosuje? Wyszukiwarka się dostosuje.
Wyszukiwarka.
Serwis z wiadomościami się dostosuje. Sieć będzie działać, jak działała.
Czyli dostosuje się przeglądarka internetowa.
Dostosuje się dostawca treści.
Dostawca treści dostosuje
tak,
się do
tak
nas.
Tak jak się dostosowuje sprzedawca w sklepie do naszych preferencji, kelner w restauracji i gdziekolwiek, z jakiejkolwiek usługi korzystamy. No, proszę tankować się cały czas na tej samej stacji. Myślę, że z czasem będzie wiadomo, z czym państwo chcecie hot doga. No to internet nie różni się w tym względzie naprawdę niczym.
Czyli żeby korzystać z pluralistycznego medium, jakim jest internet, należy zmieniać dostawców informacji, wiadomości, filmów?
Bardzo mi się podobało to określenie naszego rozmówcy, że on czuje, że internet jest jakby dżunglą. No ja tak czuję, jak wychodzę na miasto i bynajmniej nie chodzi mi o internet. I Proszę mi wybaczyć, ale pańskie pytanie o poszukiwanie wartościowych treści w internecie z mojego punktu widzenia można by zredukować tak jak do poszukiwania wartościowych ludzi na mieście. Jest równie trudne. Też nie wiedziałbym, jak zacząć. Chyba po prostu jakoś się przemóc i rozmawiać z ludźmi, zacząć ich w końcu spotykać i wyrobić sobie jakąś opinię. Naprawdę nie ma żadnego innego sposobu. Nie ma możliwości, że pójdę gdzieś i powiem, kto jest wartościowy, żebym mógł go poznać.
Ale trzeba mieć tę umiejętność albo się wyuczyć, albo w pewien sposób od kogoś pozyskać. I to jest najważniejsze. To, o czym właściwie od samego początku mówimy, o tej edukacji, o tej wiedzy. I ja tutaj nie zgodzę się z ojcem prowadzącym, ojcem redaktorem, że jest taka sytuacja, że to bezpieczeństwo jest właściwie od wszystkiego i ono się w pewien sposób zdezawuowało. Ale jest taka sytuacja, że my musimy uczyć się właśnie korzystania z tego właściwie, to jest trochę inne życie, trochę inny świat, którego umiejętności są nam coraz bardziej potrzebne. I specjaliści właśnie od tych kwestii niedługo będą właściwie coraz bardziej, nie wiem, pewien profil oni coraz bardziej będą mieli, już mają, ale jeszcze bardziej. I to będzie coraz bardziej rozbudowane, bo to trzeba obsługiwać, to trzeba w pewien sposób kontrolować i też pomagać innym. Tak jak jest nauczyciel, lekarz w tym świecie rzeczywistym, tak w świecie tym wirtualnym też będą potrzebni właśnie ludzie, którzy w pewien sposób pomogą, jak to pan doktor powiedział, zwykłemu właśnie zjadaczowi chleba.
Panie doktorze, nie zostawmy tego zwykłego zjadacza. A świat wirtualny jest taki rzeczywisty, jak i wszystko inne.
Ale właśnie, to jest... Jest, nie ale jest. Niektórzy po prostu nie mogą do tego świata wejść, nauczyć się go. Trzeba pomóc.
Trzeba przenosić nawyki z tego, co już potrafimy. No, jak w życiu zarazić się wirusem? Zostawmy.
Dobrze,
to jest prostsze. To identycznie w świecie cyfrowym.
Tak.
Dużo kontaktów mieć, nieostrożnych kontaktów, różnych kontaktów.
Tak, pobierać różne informacje właśnie, które ściąga się na własne.
No więc przenieśmy te same nawyki do świata cyfrowego. Będzie ten sam skutek, tylko wirus jest nie biologiczny, tylko cyfrowy. Jak to zrobić, żeby ktoś mi ukradł samochód?
No, oczywiście nie zabezpieczyć go.
Ojej, nie zamknąć, zostawić niezablokowany, znaleźć kogoś chętnego. Dokładnie te same nawyki.
Czyli rozwój cyberbezpieczeństwa medycznego, militarnego, finansowego, cyberbezpieczeństwa teraz związanego chociażby z moralnością. Czy to jest rozwój i szansa na przyszłość i konieczność?
To jest to takie troszeczkę futurystyczne właśnie.
Ale z drugiej strony bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo. Pan jest kierownikiem Zakładu Polityki Międzynarodowej. Taki kierunek rusza, czyli cały czas przygotowujemy się do... Przygotowujemy ludzi, którzy będą strzec nas przed cyberprzemocą, prawda?
Nie,
a jednocześnie
tylko
cyberprzemocą, będą zbierać informacje o nas samych, będą kontrolować nas w sieci, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo.
No ja do tego tak nie podchodzę.
Jeżeli
ja
chcemy być bezpiecznymi na ulicy, no to mamy Straż Miejską, mamy policję,
no
mówimy o społeczeństwie obywatelskim, o jakichś takich organizacjach, które wzajemnie sobie pomagają. I teraz rozumiem, że świat ten wirtualny, w tę przestrzeń wirtualną, gdzie znaczna część społeczeństwa w Polsce, a w przyszłości 100% część społeczeństwa w Polsce będzie funkcjonować. Więc czy chcemy, czy nie chcemy, musimy się zgodzić na to, że będziemy kontrolować, że po ścieżkach światłowodowych i po sieciach internetowych chodzić będą cybernetyczni policjanci, Straż Miejska, nie wiem, lekarze?
Na pewno taka kontrola jest już teraz prowadzona. Też są pewnego rodzaju zabezpieczenia. Przypomina się mi taki atak na Komisję Nadzoru Finansowego, kiedy próbowano zdobyć pewne informacje. Gdyby nie było tych zabezpieczeń, nie było tych osób, które no, nie tylko to stworzyły, ale też nadzorują, ja myślę, że bezpieczeństwo właśnie finansowe niektórych instytucji czy osób nawet prywatnych byłoby zagrożone. Więc żeby mieć osoby, mieć pewnego rodzaju umiejętności w tym kierunku, trzeba tworzyć ludzi, którzy się na tym znają, czy szkolić ludzi, którzy na tym się znają. I dlatego między innymi te studia. Proszę zauważyć, że do tego również bardzo poważnie zaczęło podchodzić państwo polskie. Od 2-3 lat można zaobserwować wręcz taką mobilizację środków i ludzi właśnie w kierunku stworzenia pewnych instytucji, bo rzeczywiście zdaliśmy sobie sprawę, że na przykład państwo polskie nie jest odporne na tego typu działania, zagrożenia, nie tylko w wymiarze tym ogólnopaństwowym, ale również lokalnym. I my musimy no, w tym kierunku iść. Są potrzebni specjaliści, chyba wszyscy się zgadzamy. Natomiast no, tutaj ten nadzór, ten dozór jest no, przedmiotem właściwie dyskusji. Dokąd te...
Z jednej strony dozór, ale z drugiej strony też... O tym też mówiliśmy tutaj. Pewne reguły gry, które coraz bardziej wydaje się będą obostrzeniami prawnymi, klauzulami, które będzie można wykonywać w sieci, czy też nie. Padło takie sformułowanie tutaj, że internet jest po prostu bez granic, że teraz trudno mówić o granicach w internecie, w cyberprzestrzeni. Mamy granice państw. Czy dojdzie do tego, panie doktorze, że będą granice w internecie, będą pokrywać się z granicami państwowymi, przynajmniej w niektórych sektorach, żeby zapewnić obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwo? Jest to możliwe?
Jest skończona ilość łączy wchodzących do Polski. Operator routerów brzegowych może ustanowić granice, jeśli tylko zechce. No to... Ale pytanie, czy zechce, no, i jak tą granicę postawi, kto będzie stał na tej bramce, kogo będzie wpuszczał, a kogo będzie wypuszczał. Technicznie, no, to powiedzmy możliwe, chociaż pewnie drogie, dlatego że wolumen ruchu jest znaczny, spore pole do nadużyć, no, jak się ktoś uprze, to zrobi, czemu nie? Mi się wydaje, że raczej każdy z nas powinien sobie stawiać takie granice i patrzeć, co się dzieje z jego danymi, chociaż a propos tego bezpieczeństwa to jest i tego dozoru. No jednak wychodzimy na ulicę, ja nadal nie jestem objęty dozorem policyjnym.
No ale ktoś czuwa.
Ktoś czuwa.
Owszem, radiowóz przejedzie gdzieś.
Lęk przed policją na przykład.
Dobrze, radiowóz przejedzie, w porządku.
Numer przecież alarmowy, który...
Rynek domen w Polsce jest rynkiem ściśle kontrolowanym, jest regulowanym. I jeśli zauważa się, że domena jest wykorzystywana ewidentnie do celów niezgodnych z prawem, to jest po prostu zamykana. I to jest fakt, to się dzieje już teraz, działo się już parę lat temu, więc nie jesteśmy bez policji. Policja reaguje też, no, za wyjątkiem prewencji, po zdarzeniu.
Pytanie do politologów tym razem. Dziś mówimy o polityce, kontroli internetu. Do tej pory mówiliśmy o takiej trójwładzy: media, biznes, polityka. Czy za niedługo będziemy mówić, trójwładza to internet, biznes, polityka?
Rzeczywiście, ja myślę, że może być nie tylko trójwładza, ale może więcej tych instytucji wpływać na postrzeganie właśnie rzeczywistości. Ale rzeczywiście, jeżeli pójdziemy, proszę zobaczyć właśnie kiedyś, kilka dni temu miałem zajęcia w jednej ze szkół i była taka sytuacja, że podczas przerwy, kiedy przygotowywaliśmy kolejny materiał właśnie już w sali, zerknąłem na korytarz i zobaczyłem klasę, z której około 30 osób, z której 2/3 korzystało właśnie w tym momencie z internetu. Więc ja myślę, że to zaczyna być naprawdę pewnym medium, które odciska coraz większe piętno na naszym życiu. Nie tylko jako źródło informacji, ale chyba najbardziej jako źródło informacji, ale również jest to wykorzystywane do takich realnych.
Pytanie do studentów na zakończenie. Czy widzicie współpracę między sobą jako polityka, informatyka i z tego mogą być pieniądze, może być sukces, może być dobro społeczne?
Przede wszystkim dobro społeczne, tak jak ojciec powiedział.
Ale może być?
Myślę, że może być. Zdecydowanie
inżynier?
Tak.
Na pewno. Zawsze są możliwości biznesowe.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Polityka i kontrola internetu w całym temacie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj w studiu dr Tomasz Kowalski, wykładowca informatyki WSK SIM w Toruniu, specjalista sieci komputerowych, dr Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej, Konrad Poręba i Wojciech Grzywaszcz, studenci. Pan Konrad informatyki, pan Wojciech politologii. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tak.